imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
Z wielką radością pragnę przywitać w naszej parafii księdza biskupa Romana Pindla, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej, na tej szczególnej mszy świętej, dziękczynnej za 700 lat istnienia parafii świętego Mikołaja w Polance Wielkiej. I bardzo serdecznie proszę księdza biskupa o sprawowanie mszy świętej, bo to jest najważniejsze, właśnie Eucharystia, dziękczynienie za te 700 lat, które przeżyliśmy my i nasi przodkowie na tej pięknej ziemi. Niech ta Eucharystia będzie wyrazem naszej wdzięczności, ale także prośmy Pana Boga o potrzebne nam, szczególnie dzieciom, młodzieży łaski na dalsze lata posługi życia i troski o miłość, o to byśmy wszyscy wzrastali w wierze, nadziei i miłości.
Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się w Kościele pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Marii Panny, który w tej chwili jest czynną świątynią parafii w Polance Wielkiej. Stoi także drewniana świątynia, w której kilka dobrych wieków modlono się, odprawiano msze, głoszono kazania i udzielano sakramentów. Istnieje także parafia, która się wydzieliła z tej pierwszej. Dziś chcemy dziękować Bogu za całe dzieje tej parafii, która na pewno istniała już przed 700 laty, a nawet płaciła świętopieczę, czyli roczną ofiarę na papieża, wspieranie misji i ubogich. Potwierdzenie takiej ofiary w Rzymie, skrupulatnie odnotowywanej, stanowi często najstarszy zapis nazwy jakiejś parafii czy miejscowości. Możemy być dumni, że już tak dawno w niewielkiej wsi, być może liczącej 20-30 domów, o nazwie Polanka utworzono parafię. Stała się jedną z 200 parafii, mniej więcej rozległej wtedy diecezji krakowskiej, sięgającej na wschód, aż do Litwy dzisiejszej oraz Białorusi. Musimy zauważyć, że mniej więcej w tym samym czasie powstawały także inne parafie w najbliższej okolicy, takie jak w Porębie, Grojcu, Osieku, w Kętach, Witkowicach, Dankowicach, Pisarzowicach, Starej Wsi czy Wilamowicach. Zupełnie inaczej było na terenie ówczesnego dekanatu oświęcimskiego, bo na terenie Żywiecczyzny istniała tylko parafia w Żywcu, a w stronę granicy z Węgrami po prostu porastały lasy. Od tych parafii powstałych mniej więcej w tym samym czasie jak Polanka, wcześniejsza na pewno była w Oświęcimiu, która była stolicą Kasztelanii, a później od 1315 księstwa oświęcimskiego. I trzeba powiedzieć, że poza tym potwierdzeniem wpłaty świętopieczna, brak innych szczegółowych źródeł pisanych odnośnie początku tej parafii, ale także bardzo wielu innych. Natomiast w oparciu o inne źródła możemy sobie wyobrazić sytuację, jak taka parafia mogła powstawać, gdzie do wsi zamieszkałej może przez 200 kmieci przybywał kapłan posłany przez biskupa z Krakowa. Był pierwszym, który mieszkającym tutaj poganom głosił zasady wiary chrześcijańskiej. Z tych, którzy uwierzyli i przyjęli chrzest, powstała pierwsza wspólnota parafii. A o jej życie religijne i zbawienie będzie odtąd troszczył się każdy kolejny proboszcz posyłany przez biskupa z Krakowa, a od 92 roku ubiegłego wieku z Bielska Białej. Dziś usłyszeliśmy słowa świętego Pawła z listu do Kolosan. Ten list, a także do Filemona, dają niezwykle dużo informacji o początkach parafii w Kolosach w połowie pierwszego wieku po Chrystusie. Z tego miasta, znajdującego się dziś na południu Turcji, pozostały tylko ruiny. Chrześcijan dawno już tam nie ma, ale dwa listy świętego Pawła pozwalają dość dokładnie poznać początki tej parafii w Kolosach, założonej niemal 2000 lat temu. Założycielem kościoła w Kolosach, to pewne jest, był Epafras, bliski współpracownik Pawła, posłany przez Pawła z Efezu, w którym to Efezie Paweł zatrzymał się na 3 lata. I ten Epafras z mandatu apostoła głosił Ewangelię, a później zdawał sprawę z postępów w rozwoju parafii w Kolosach. Biskup krakowski, a później bielsko-żywiecki posyła proboszcza do Polanki, a także wzywa, aby zdał sprawę z zarządzania, prowadzenia wspólnoty wierzących. Ten stan parafii, czy też życie religijne powierzonych wiernych jest badane, jest spisywane, jest zapisywane w kronikach, albo lepiej powiedzieć w protokołach wizytacji kanonicznych, która odbywa się mniej więcej co 5 lat. Możemy od kilku już wieków czytać na powrót te dawne zapisy protokołów wizytacyjnych. W momencie pisania listu przez Pawła pierwszy proboszcz w Kolosach przebywa akurat u apostoła, ale wciąż nosi w swoim sercu troskę o rozwój tego kościoła, który sam zakładał. Piękne świadectwo tej troski Epafrasa daje apostoł Paweł, kiedy pisze do wiernych w Kolosach. Pisze: pozdrawiam was, rodak wasz, Epafras, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze walczący za was w modlitwach, o to, abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej. Świadczę o nim, że usilnie się troszczy o was, o tych też, którzy są w Laodycei, a także w Hierapolis. To mniej więcej tak odległe miejscowości jak Osiek czy Kęty od Polanki. Pierwszy proboszcz w Kolosach zna także sytuację w Laodycei i w Hierapolis. Pewnie także i tam zakładał kościół. Wygląda na to, że był posyłany przez apostoła właśnie jako znającego te tereny do kolejnych miejscowości i w odróżnieniu od innych kościołów zakładanych przez Pawła nie odbywało się to wzdłuż jakichś głównych szlaków komunikacyjnych, ale właśnie z punktu centralnego w Efezie do najbliższej okolicy. Podobnie jak w 50. latach pierwszego wieku na terenach dzisiejszej Turcji, tak i przed 700 laty w okolicach Oświęcimia powstają nowe parafie, które pozostają wciąż w łączności i tworzą razem ogromny wtedy dekanat oświęcimski. Natomiast w czytanym dziś fragmencie listu do Kolosan słyszymy echo pierwszego nauczania, które doprowadziło do tego, że pogańscy mieszkańcy miasta uwierzyli w Jezusa Chrystusa i w Jego imię przyjęli chrzest. Możemy wyczytać to z listu świętego Pawła do Kolosa. Tak bowiem wspomina Paweł nauczanie pierwszego misjonarza w Kolosach. Bracia, was, którzy byliście niegdyś obcy dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów Bóg pojednał w doczesnym ciele Chrystusa przez śmierć, aby stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych i nienagannych. Bylebyście tylko trwali w wierze, ugruntowani i stateczni. W podobny sposób musiał przemawiać pierwszy głosiciel Ewangelii wśród ówczesnych mieszkańców Polanki. Jemu też musiało zależeć na tym, aby przekonać mieszkających tutaj pogan do przyjęcia wiary i chrztu. Podkreślał pewnie, tak jak w Kolosach, że wprawdzie dotąd żyli jak poganie i byli wrogami Boga, prawdziwego Boga, nie znali Go, a ta wiara, którą wyznawali, nie dawała im gwarancji zbawienia. A jednak ten głosiciel tutaj musiał głosić i powtarzać, że Bóg wcześniej posłał na świat Jezusa Chrystusa, aby wszystkim poganom darował grzechy przez swoją śmierć na krzyżu. Jeżeli więc teraz poganie tu w Polance uwierzą, Bóg uwolni ich z grzechów popełnianych w czasach ich niewiary. Staną się święci i nieskalani przed Bogiem, niezależnie od tego, jak bardzo grzeszyli. Zwłaszcza, gdy wytrwają w tej wierze i nauczaniu Ewangelii. Gdyby zaś popełnili nowe grzechy już po chrzcie, Bóg przez śmierć Jezusa tą samą na krzyżu znów uwolni ich od grzechu i niebo będzie wciąż otwarte dla nich. Z listu do Filemona, bogatego mieszkańca Kolosów, dowiadujemy się o tym, jak pod wpływem przyjętej Ewangelii zmieniały się obyczaje i zasady życia wśród chrześcijan, jeszcze niedawno pogan. Kiedy Paweł pisze do Filemona, ówczesna parafia w Kolosach gromadzi się w prywatnym domu niejakiego Archipa. Jego zapewne apostoł wyznaczył na pierwszego przełożonego, pierwszego proboszcza w tej parafii po Epafrasie. Napomina go apostoł, aby dobrze wypełniał swoje obowiązki pasterza wspólnoty, którą powierzył mu nawet nie Paweł, ale sam Pan Jezus. Parafia w Polance trwa i rozwija się dzięki wierze kolejnych jej członków i głoszonej tu wciąż Ewangelii, o co zabiega kapłan mający udział w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa, wyświęcony i posłany przez biskupa krakowskiego, a od 92 roku bielsko-żywieckiego. On powinien nauczać, udzielać sakramentów, gotowy pomagać w rozstrzyganiu trudnych spraw sumienia i publicznych dylematów i okazywać miłosierdzie. Pod wpływem nauczania pasterzy zmieniają swoje postępowanie wierzący w Kolosach. Ich bogaty mieszkaniec, Filemon, ostatnio poniósł poważną stratę, gdyż uciekł od niego niewolnik, Onezym. Kiedy Onezym poznał Pawła w więzieniu i tam przyjął chrzest, będzie wracał do Filemona, swojego pana, od którego uciekł, ale będzie miał w ręku list polecający apostoła. Gdyby to się nie stało, gdyby nie spotkał Pawła, gdyby nie przyjął chrztu i nie miał w ręku tego listu polecającego, sprawy by się pewnie tak potoczyły, że gdyby go schwytano, wypalono by mu na czole literę F, oznaczającego, że uciekł jako niewolnik, że jest zbiegłym. A po powrocie do pogańskiego pana byłby ukarany bardzo surowo, nawet śmiercią czasami, co najmniej zesłaniem do kopalni albo do prac na polu. Ale na szczęście dla Onezyma jego pan Filemon uwierzył także w Jezusa Chrystusa i w jego Ewangelię. I dlatego Paweł może go zachęcać, aby tego zbiega, który przyjdzie do niego i okaże mu ten list Pawła, przebaczył, darował, nie domagał się zwrotu wobec tych strat, które poniósł z jego powodu. A do tego, kiedy będą uczestniczyć w Eucharystii, żeby go widział jako brata umiłowanego w Chrystusie. Podobnie musiało być w początkach wiary w Polance. Wcześniejsi poganie powinni wyznać wiarę w Chrystusa, porzucić dotychczasową religię, usunąć jej znaki i zmienić swoje obyczaje. Ewangelia wzywa, gdy tak popatrzymy na całe jej przesłanie, przede wszystkim do przebaczenia i miłosierdzia. Każdego, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa. Większość przypowieści jest o Bożym miłosierdziu. To mogło być trudne, także dla naszych przodków tutaj przed 700 laty. Zwłaszcza, że czymś powszechnym, co wiemy z dokumentów z tego czasu, czymś zwyczajnym i powszechnym była krwawa zemsta, dokonywana na całych rodzinach i rodach, bez miłosierdzia. Powszechne było także wśród pogan na tym terenie posiadanie wielu żon, a więc po chrzcie należało dochować wierność tej jednej, którą ten człowiek, poganin, pozostawił przy sobie. Pierwsi chrześcijańscy mieszkańcy Polanki przyjmowali jednak chrzest i wynikające z wiary zasady życia. na tej ich wielkiej decyzji, trudnej decyzji, opiera się cała wiara i cała historia tej parafii. Moi drodzy, chcemy pozostać w tej samej wierze i postępować według nauki Chrystusa, która niezmiennie wciąż na tym terenie jest głoszona i wzywa do nawrócenia, do powrotu do Boga i do miłosierdzia okazywanego innym. W rodzinach przekazujemy wiarę, przynosimy dzieci do chrztu, modlimy się z nimi i dajemy im przykład postępowania. W domu przekazujemy, co jasne, pierwsze prawdy wiary, te domowe, te adekwatne dla małego dziecka, ale także prowadzimy do kościoła i posyłamy na religię. I pewnie wciąż sami walczymy z odruchami pogaństwa, które wciąż rodzą się w otoczeniu, w kulturze, albo wręcz także w naszym sercu. Chcemy przebaczać, ale też prosić, aby nam przebaczono. Pragniemy żyć według Bożego zamiaru, żyjąc wiernie i w miłości, w małżeństwie. Zmierzamy do tego, aby życie przeżyć dobrze, oczekując Bożego zmiłowania i zbawienia. Niech świadomość tego, że wiara trwa na tym miejscu od przeszło 700 lat, umacnia nas, że taką mamy przeszłość, taką mamy tradycję, takie dziedzictwo i tyle łaski tutaj wylało się na tę ziemię. Prośmy o tą wierność, o miłosierdzie i o błogosławieństwo Boże. Amen.
Otul mnie swym milczeniem, ukryj mnie w swojej mieli. Wchłoń moją ciemność, Tebie najciszy. Otul mnie swym milczeniem, ukryj mnie.
Wdzięczni Panu Bogu za 700 lat naszej parafii, wdzięczni za dzisiejszą Eucharystię, za Komunię Świętą. Powstańmy teraz i odśpiewajmy dziękczynne Tadeum. Ciebie, Boga, wysławiamy.
Ciebie, Boga, wysławiajmy, Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, cheruby, serafinowie, siąbie czystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów król łaskawy, pełne niebo z kręgiem ziemi, majestatu Twojej. apostołów w Tobie rzesza. Chór proroków pełen chwały, Tobie chory jest pospiesza. Męczenników orszak biały, Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca i wzdory.
Ekscelencjo, czcigodny biskupie, ordynariuszu naszej diecezji, z całego serca w imieniu całej wspólnoty parafialnej chcemy podziękować księdzu za obecność na tej uroczystości 700-lecia naszej parafii, za modlitwę, za przewodniczenie mszy świętej. Niech słowo, które do nas skierowałeś, wydaje obfite owoce, a błogosławieństwo, które nam udzielisz, niech nas umocni, byśmy wiarę naszych przodków nie tylko zachowali, ale byśmy ją pogłębiali i przekazywali innym, a swoim przykładem chrześcijańskiego życia przyciągali innych do Boga. Niech patron tej naszej parafii, święty Mikołaj, wyprosi księdzu biskupowi wszelkie potrzebne łaski, a Matka Boża, patronka tej świątyni, otacza swoją nieustającą opieką. Bóg zapłać.
Pragnę w imieniu całej naszej wspólnoty podziękować także wszystkim kapłanom, którzy są tu na tej Eucharystii, są związani szczególnie z naszą parafią. Dziękuję wszystkim siostrom zakonnym, które też są w naszej parafii, pochodzą, które też tak bardzo związane są z naszą parafią. Dziękuję pocztom sztandarowym, strażaków, ludowców, górników. Dziękuję paniom gospodyniom, kobietom twórczym, które także zawsze przy pięknych uroczystościach aktywnie włączają się w naszą modlitwę. Dziękuję dzieciom Maryi, służbie liturgicznej, różom różańcowym, Rycerstwu Niepokalanej i wszystkim parafianom, którzy dzisiaj w sposób szczególny uczcili 700 lat istnienia naszej parafii, także panu organiście, panu kościelnemu. I teraz zapraszam po błogosławieństwie na procesję do kościoła świętego Mikołaja. Tam zakończymy dzisiejszą uroczystość taką szczególną modlitwą do naszego świętego patrona. Zapraszamy księdza, proszę księdza biskupa teraz o błogosławieństwo jubileuszowe.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione
teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.